Katarzyna Fortuna. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobre książki.
Marek Zagańczyk, redaktor naczelny, założyciel wydawnictwa Próby. Jak to się stało, że to wydawnictwo stosunkowo nowe, przecież od 2 lat dopiero na rynku istniejące powstało? Jaki jest jego profil?
Wydawnictwo Próby rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, powstało 2 lata temu. Założyliśmy je z przyjaciółmi, z Anną Arno i Mikołajem Nowakiem-Rogozińskim. Założyliśmy trochę po końcu zeszytów literackich. Znaczy, wszyscy pracowaliśmy lub współpracowaliśmy, jak to było w przypadku Anny Arno, z zeszytami literackimi. Do dziś właściwie nie potrafimy uwierzyć w to, że zeszytów nie ma, no ale trzeba było coś robić. A my, szczerze mówiąc, niewiele umiemy robić poza wydawaniem książek, czytaniem, czasami pisaniem i komentowaniem. Więc
redagowaniem.
Dlatego powstał ten pomysł dzięki pomocy przyjaciół, bo tylko wtedy to w ogóle jest możliwe. No, powstało wydawnictwo. Od razu wiedzieliśmy też, jakie książki chcemy wydawać, jakich autorów przypominać, o jakich zabiegać. I na razie jesteśmy jeszcze właśnie na tym etapie sprawdzania, na ile ten nasz plan wydawniczy, który przyjęliśmy na początku, no jest ciekawe dla czytelników. Co najmniej 3 takie serie, takie ścieżki w ramach wydawnictwa Próby. Jedna to jest kontynuacja najpierw tej słynnej piwowskiej serii Podróże, redagowanej przez Pawła Herca, a potem serii Podróże zeszytów literackich, w której też ukazywały się książki o podobnym charakterze, czyli takie podróże, które nie są reportażem, bo na to jest miejsce w innych wydawnictwach, ale takie podróże kulturalne, podróże, do których trzeba się bardzo specjalnie przygotować, w których też poza ludźmi ważne są przedmioty, krajobrazy, takie podróże, powiedzmy, trochę w dawnym stylu.
Ale trochę literackie, trochę filozoficzne też.
O to nam chodzi, to znaczy, żeby to były takie książki ważne, które powstają przy okazji podróży. Podróż jest momentem, która nas zmienia. W jednej z tych ostatnich książek, które wydaliśmy, padają takie zdania, że tak naprawdę świat poznajemy w domu, siedząc w samotności, a siebie poznajemy w podróży, wtedy, kiedy się ruszamy, wtedy, kiedy jesteśmy pośród innych, w odmiennych miejscach. Coś w tym jest. To nie jest tylko taka paradoksalna teza, ale coś w tym jest. Więc to jest ta seria Wędrowiec, kontynuacja serii Podróże. Druga ścieżka to są książki, powieści.
W tej właśnie serii Podróże wydani jacy autorzy?
I ci, którzy już nam towarzyszyli w zeszytach, czyli Adam Szczuciński z książką o Wenecji. O Wenecji widzianej przez kogoś tak jak Adam, zakochanego w tym mieście. On wie wszystko na temat Wenecji. Wielokrotnie tam był i będzie wracał jeszcze, ale taką inną osobą, która mu towarzyszy i zawsze mu towarzyszyła, jest Josip Brodski, więc ta książka ma co najmniej takie 2 porządki. Jeden to jest opis świata przez Adama Szczucińskiego, a drugi to jest jakby patrzenie na miasto trochę przez okulary Josipa Brodskiego, okulary jego tekstów, jego wierszy. Także taka podpowiedź dla nas, czytelników, jak czytać poezję, jak ona nas wzbogaca, co możemy znaleźć, jak można też właśnie patrzeć na miasto, na jego historię oczami współczesnego poety, bliskiego nam bardzo człowieka. Także Henry James. Przez lata zabiegaliśmy o to, żeby wreszcie pojawił się ten przekład klasycznej książki z podróży do Włoch, czyli Godzin włoskich. Udało się, Anna Arno to przetłumaczyła i to jest właśnie jedna z tych książek, o których myśleliśmy zawczasu. Wiedzieliśmy, że to jest taka książka dla nas, która uzupełnia pewną lukę w naszych bibliotekach tekstów z podróży, a poza tym bardzo dla nas ciągle ważna, dopełniająca to, co pisał Goethe, to, co pisał Muratow, to, co pisał u nas Iwaszkiewicz. Książka wielokrotnie cytowana w różnych miejscach. Wznowiliśmy też, co mówią kamienie Wenecji Ewy Bieńkowskiej. Tak się przypadkowo złożyło, że to jest kolejna książka o Wenecji. To nie jest tak, że jesteśmy opętani tylko północą i tym jednym miastem. Inne nas także bardzo interesują i na pewno też będą. Robert Byron, klasyczny autor, pisarz brytyjski z podróży, mistrz takich autorów jak Bruce Chatwin czy Patrick Lefermore. Zaczęliśmy tak po bożemu chronologicznie od jego pierwszej książki Podróży samochodem z przyjaciółmi. On wtedy młodym chłopakiem pojechał z Londynu do Aten samochodem i to już widać, że mamy do czynienia z pisarzem wielkiej klasy, autorem przyszłych wspaniałych książek, między innymi Drogi do Oksiany, czyli tej dla Bruce'a Chatwina, najważniejszej książki, jaka została napisana przy okazji podróży. To jest, to oczywiście nie są jakby wszyscy autorzy, ale to jest ta ścieżka podróżnicza, czyli ścieżka książek, które przy okazji podróży powstają. Druga, no to jest proza.
Tutaj między innymi mamy głośną książkę bardzo, czyli Dziennik wojenny Józefa Czapskiego, który wydaliście nie tak dawno.
I tak i nie. Czapski ma jakby swoją własną ścieżkę, o której między sobą mówimy, bo nie rzecz w nazywaniu, dzieleniu na szuflady, na serie. Tak naprawdę to jest propozycja jednego wydawnictwa. Ale to jest taki, jak żartujemy, nasz lotniskowiec, chociaż może w obecnym czasie należałoby unikać jakiejkolwiek wojennej terminologii, bo mamy tego dosyć i widzimy, co się dzieje na świecie. Ale to jest bardzo taki...
Czapski jest oddzielnym działem.
Tak, Czapski jest właściwie w pewnym sensie oddzielnym działem, chociaż podobnie jak ta książka węgierskiego autora, o której może jeszcze parę słów opowiem, czyli Bela Hamvas, dziennik Księga Gaju, Laurowego i inne szkice, czyli coś, co się nie mieści ani w serii podróży, ani właśnie w tej serii prozy, powieści i tak dalej. Ale nawracając do tych powieści, zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele jest książek, wspaniałych opowieści fikcyjnych, które należałoby przypomnieć, o które zabiegać, właśnie dać je polskiemu czytelnikowi. Bo cały czas, myśląc o książkach prób, myślimy trochę tak subiektywnie, egoistycznie może nawet wręcz, o takich rzeczach, które nam się podobają. I tylko takie wydawanie książek na tej zasadzie moim zdaniem ma sens. W związku z tym przypomnieliśmy książkę Alfreda Heisa, Zakochany, bardzo piękną książkę o miłości, trochę w klimacie dawnego kina, takiego czarno-białego kina, które pokazuje przegrane postacie, nieudane związki. Ale wszystko zaczęło się od książki Leonarda Sciascia, to była pierwsza nasza książka, czyli Rada Egipska w tłumaczeniu, wspaniałym tłumaczeniu Haliny Kralowej, która to tłumaczenie było trochę dla nas prezentem na dzień dobry, na otwarcie tego wydawnictwa. Opowieść z dawnych czasów, o próbie zmiany systemu politycznego na Sycylii tuż po rewolucji francuskiej, ale także z drugiej strony o kopiowaniu, a właściwie fałszowaniu nieprawdziwego, czy pisaniu, powoływaniu do życia takiego nieprawdziwego manuskryptu egipskiego, który miałby dowodzić, że te wielkie rody sprawujące władzę na Sycylii mają tak naprawdę prawa do tych swojej ziemi. Więc taka historia wielkiego oszustwa i historia zmian, niemożliwych tak naprawdę zmian na Sycylii. No wszyscy czytelnicy Lamparta, Lampeduzy wiedzą, znają to słynne zdanie, że trzeba wszystko zmienić, żeby wszystko czy prawie wszystko pozostało niezmienione. I te próby zmiany na Sycylii były wielokrotnie podejmowane. No Sciascia należy do fantastycznych zupełnie autorów, którzy piszą, nawet jak piszą o przeszłości, to piszą o dniu dzisiejszym. Zawsze z takim nerwem reportera, wydaje się, że to, ta historia została zmyślona, a tak naprawdę wszystko, co jest w tej Radzie Egipskiej, łącznie z bohaterami, z ich nazwiskami, działo się naprawdę. Te postacie istniały i te wydarzenia tragiczne Nie chcę wszystkiego opowiadać, ale rzeczywiście tam jest również mnóstwo bólu, cierpienia, które człowiek zadaje innym w imię jakichś abstrakcyjnych racji albo obrony dawnego porządku. Wszystko to tam jest, więc do Szaszy na pewno będziemy wracać.
Jeszcze inne serie wydawnicze?
Potem jest właśnie część jakby poza seriami. Do tej serii, powiedzmy, naszej podróżniczej dołączyliśmy też książkę Lieblinga.
Między posiłkami apetyt na Paryż.
Tak, żeby pokazywać, że można podróżować nie tylko po pięknych miejscach, nie tylko po muzeach, galeriach, ale można także przemieszczać się między restauracjami. I właściwie w każdej z tych naszych książek chodzi też o to, żeby zachować pewną ciekawość wobec świata, nauczyć się żyć godnie, ale przy okazji nie utracić przyjemności, zabiegać o tę przyjemność. I ta książka Lieblinga, korespondenta New Yorkera, osoby bardzo specjalnej, kogoś, kto nastaje w Paryżu właściwie pod koniec tej wspaniałej epoki, naznaczonej też obecnością przybyszów z innych krajów, jak Hemingway czy jak Scott Fitzgerald. On przychodzi trochę później, ale podróżuje między restauracjami, pokazuje czym może, jaką przyjemnością może być jedzenie, smaczne jedzenie, nie zawsze jedzenie dietetyczne, to jest też ten moment wielkiej zmiany na talerzu, zmiany w sposobie myślenia, zmiany w postrzeganiu innego człowieka. On pisze trochę w inny sposób. Może się wydawać czasami wręcz lekko skandalizujący czy obrazoburczy z naszej perspektywy, ale na pewno pisze w sposób pełen energii, z takimi mocnymi poglądami na wszystko, czym się zajmuje, i miał oko niebywałe, oko, smak do tego jedzenia, oko na ludzi, takiego prawdziwego reportera, więc to jest książka, z której jesteśmy bardzo zadowoleni.
Świetne są te historie, bo to zarówno właśnie opis jego różnych doświadczeń, ale też trochę taki reportaż, trochę esej kulinarny, recenzja kulinarna.
Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby to wszystko było też czytelne dla czytelnika, dlatego Anna Arno, która tę książkę przetłumaczyła, dołączyła też taki mały słownik kulinarny, który jest rodzajem też pewnego przewodnika pośród tych nazw francuskich, ale jak się tę książkę czyta uważnie, na nieco innym poziomie niż tylko ten poziom opowieści, anegdoty, to nagle widać, że wszystko jest pewnej różnorodności, czy jakby wartości związane są z tym, że jest wiele różnych posiłków, że to jedzenie pochodzi z różnych stron, że jest pewna tradycja przygotowywania, że nie można tego robić pospiesznie. No, to już jakby tego, żeśmy się nauczyli, że jesteśmy już raczej bliżej slow food niż fast food. Ale dla niego to slow food to jeszcze nawet było zupełnie coś innego. Żeby mieć właśnie tę przyjemność smakowania. I na ogół, i tego też bardzo często sami doświadczamy, to ta przyjemność smakowania dobrego jedzenia, smacznego jedzenia związana jest z tym, że ktoś nam towarzyszy, że z kimś rozmawiamy albo kogoś wspominamy, że odbywa się to na ogół w towarzystwie. To towarzystwo często też jest konieczne po takiej kolacji. W każdym razie Liebling nie jest
takie
samotny.
Takie kulturowe podejście też do jedzenia. Nie tylko to właśnie kulturalno-towarzyskie, tylko też kulturowe.
Kulturowe, zdecydowanie, tak. Ale też chodzi o pewne cielesne przyjemności, o które on zabiega. I nawet tak zabiega w sposób wyrazisty, którym nie wszyscy muszą przyjmować za dobrą monetę. Więc to jest taka książka poszerzająca też nieco to nasze spektrum propozycji wydawniczych. Pośród tych nowości jeszcze jedna, tych nowości targowych właśnie, książka nieznanego tak naprawdę do tej pory w Polsce węgierskiego autora Beli Hamvasa w tłumaczeniu Teresy Worowskiej, księga Gaju Laurowego i inne szkice. On był mniej więcej rówieśnikiem Sándora Márai'ego, ale wybrał zupełnie inną drogę. Podobnie jak Márai czytał na potęgę, pisał, ale tylko kilka powieści, jeżeli dobrze pamiętam, dwie, nigdy też nie uzyskał tej popularności jak Sándor Márai przed wojną. Nie wyjechał też z Węgier, co skutkowało tym, że miał po wojnie zakaz pracy, wykonywania jakiegokolwiek zawodu związanego z literaturą, albo też takiego zawodu akademickiego, czy związanego z książkami. On uwielbiał być bibliotekarzem, pracował w bibliotece przed wojną. Należał też do bardzo wąskiego, elitarnego kręgu największych węgierskich znawców świata klasycznego. Kimś, z kim współpracował, był Karol Kereny. No, wystarczy wspomnieć, że Kereny wyjechał z Węgier, stał się gwiazdą, jeżeli tak można powiedzieć, myśli o starożytności, myśli o Grekach. Pisał wspaniałe eseje o Dionizosie, był korespondentem Tomasza Manna, miał wpływ na to, jak te książki Tomasza Manna wyglądają. Hamvas wybrał inną drogę, został, musiał z czegoś żyć, zatrudnił się jako magazynier i dozorca na budowie, ale nadal czytał, pisał do szuflady. No i można powiedzieć, że po transformacji te szuflady się otworzyły i okazało się, że jest tam mnóstwo fantastycznych tekstów, a miał tę umiejętność łączenia takiego poetyckiego widzenia świata, drobiny, tego, co jest dookoła nas, czyli drzew, ptaków, krajobrazów. O tym pisze lekko, bardzo pięknie, dobierając słowa, właściwie jak poeta, a z drugiej strony także jak taki poeta, uczony poeta, podejmował ten trud przekazywania tego, co wyczytał w dziełach podziwianych przez siebie pisarzy. I ta pierwsza nasza książka jest takim rodzajem jego biletu wizytowego. To znaczy mamy te teksty właśnie pozornie proste, bezpretensjonalne, dotyczące tego, co za oknem, mówiąc z grubsza, a z drugiej strony portrety Montaigne'a, Kierkegaarda, Bruegla. Widać właściwie w każdym tekście taką bardzo wnikliwą lekturę niczego, i próbę zastanowienia się nad tym, jak żyć właśnie, jak sobie to wszystko układać, nawet w czasach trudnych, w czasach, kiedy pełnych różnego rodzaju zakazów, jakby zachować taką wewnętrzną wolność w sobie. Hamvas stał się dla mnie na pewno jednym w ogóle z najważniejszych autorów i bardzo mi zależy na tym, żeby jego książki się ukazywały w wydawnictwie Próby i żebyśmy byli takim domem dla tej prozy Hamvasa.
Ale jest zainteresowanie tą prozą, widzę tutaj już na targach.
Tak, to jest zaskakujące, bo właśnie, powiedziałem już, że praktycznie on był w Polsce nieznany.
Tak, w przeciwieństwie do Márai'a jednak, od lat wydawanego.
Była ta Filozofia wina, wydana dwukrotnie, ostatnio przez Marka Kondrata i nawet przeczytana przez niego, ze względu jakby na wina. I to jest rzeczywiście taki brewiarz dla ateisty, jak żartowano, czyli książka spisana z miłości do węgierskiego wina. Ale to jest jakby jedna ze stron jego pisarstwa, bardzo specjalnego. I lubię takich autorów, którzy o rzeczach trudnych potrafią mówić w sposób zajmujący i prosty, znaczy nie piętrząc jakichś zasłon, tak żebyśmy mogli zrozumieć. To nie znaczy, że decydują się na jakieś ułatwienia. Poza tym jest też, o tym jakoś wspominałem, takim przewodnikiem po tym świecie starożytności. To znaczy widać, że on ma w sobie taką godność jakby dawnego Greka. To jest... Coś takiego miał wspaniały włoski wydawca Roberto Calasso. I dzisiaj sobie myślę, niestety Calasso pewnego czasu nie żyje, ale wydaje mi się, że Hamvas to byłby taki pisarz dla wydawnictwa Delphi. No niestety przynajmniej do tej pory tak się nie wydarzyło, ale mamy też taką nadzieję, że to polskie wydanie pomoże mu w pewnej drodze nawet na świat, znaczy, żeby i to zainteresowanie może tylko rosnąć. I jeszcze może parę słów o tej książce, na pewno spośród tych, które wydaliśmy do tej pory, najważniejszej, to znaczy o Dzienniku Wojennym Czapskiego.
Wspaniała książka, bo to też niezwykła literatura i dokument historyczny w jednym.
Tak, i właściwie wszystko jest w jednym, w tym dużym tomie. który pokazuje, czym te dzienniki tak naprawdę są w tej wersji nieokrojonej, to znaczy jakie tematy się w nich mieszają. I tak jak pani zauważyła, jest historia, jest życie towarzyskie, jest życie miłosne, są zmagania ze światem i zmagania z Polską, taka próba też walki o siebie, ponieważ to jest czas szalenie pracowity dla Czapskiego, ale nie w tym jakby wymiarze artystycznym. To znaczy on jako kierownik biura propagandy armii no ma się czym zajmować i nieustannie musi robić coś, co jest jakby przeciw jego własnym zainteresowaniom. Musi się zmagać z ludźmi, przyglądać im, jakoś reagować. Ma niewiele czasu dla siebie, ale nawet to niewiele czasu, jak to zawsze w przypadku Czapskiego, potrafi doskonale wykorzystać. Znaczy czyta na potęgę, rysuje także w tym swoim dzienniku, przygotowuje się jakby do tego, co się wydarzy, jak skończy się wojna. I właściwie na naszych oczach powstaje ten Czapski, którego potem już znamy z tekstów paryskiej kultury, z obrazów, które malował. I niezwykle wzruszające i pocieszające, radosne dla nas jest zainteresowanie tym dziennikiem. Znaczy, że ludzie rzeczywiście, mimo tego, że to jest gruby tom, czytają, zaglądają do niego i widać, że ciągle brakuje właśnie tego typu osób jak Czapski, które po prostu tak jakby przy okazji, ale meblują nam, układają nam pewne rzeczy w głowach i się niczego nie narzucając, nie oceniając, ale jednak podpowiadając, co to znaczy żyć duchowo. I Czapski jest właśnie przykładem kogoś takiego, kto przez całe życie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, potrafił żyć duchowo. To znaczy ta historia go wciągała, ta historia, która jest historią wojny, historią zmagań, historią innych ludzi, o których musiał zabiegać przez całe życie właściwie. Z drugiej strony jest ta gdzieś na boku konieczność walki o wewnętrzną swobodę, o to, żeby istnieć tak, jak on chciał, jako
artysta. Na swoich warunkach.
Na swoich warunkach, właśnie. Tak. Także
ograniczając jakieś potrzeby materialne też,
do
prawda?
Bo zupełnego przecież minimum.
Żył skromnie, niezwykle.
Przez całe życie właściwie.
Możemy ten jego pokoik oglądać w Muzeum Czapskiego w Krakowie.
Myślę, że to jest tak troszkę, że ten świat Czapskiego duchowy był tą prawdziwą ojczyzną. W związku z tym ta rzeczywistość, w której żył, to naprawdę mogły być tylko cztery ściany, ponieważ to myślą, pisaniem, malowaniem, rozmowami, wpływem na innych ludzi on wykraczał daleko i nie ma na świecie takiej posiadłości o takim terytorium, jakie myśl Czapskiego obejmowała. W związku z tym te jego życiowe miejsce do życia mogło być skromniejsze. I niezwykły jest też stosunek do Polski, do Polaków. On tą polskość wybrał, na nią się zdecydował bardzo świadomie. Mógł wybrać zupełnie inaczej, ale to nie znaczy, że przyglądał się nam z jakąś taryfą ulgową. Bardzo wiele rzeczy go drażniło, nie mógł znieść i wtedy dziennik jest tym miejscem, kiedy on o tym pisze bardzo wyraźnie, zwraca uwagę i na to, co jest jakby silne w tym polskim otoczeniu Czapskiego i na to, co go po prostu nawet nie tyle niepokoi, nawet nie tyle drażni, ale co go oburza i z czym stara się na swoich warunkach walczyć.
Coś, co wyróżnia też książki wydawnictwa Próby, to jest wyjątkowa szata graficzna, ponieważ one są wszystkie bardzo jednorodne, każda zupełnie inna, przepiękne grzbiety płócienne, wspaniałe też wnętrze, każda książka ma taką zakładkę materiałową, to też jest niezwykłe, bardzo piękne książki, takie w stylu zachodnim też wydawane.
Myślę, że to jest też wpływ. Każdy z nas, z tych założycieli wydawnictwa, ma tutaj jakby swój udział w różnych naszych przedsięwzięciach. Ta sprawa tego, jak te książki wyglądają, to jest przede wszystkim zasługa Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego, który też trzeba powiedzieć, opracował ten dziennik Czapskiego, ale on bardzo namawiał mnie, żebyśmy wydawali inaczej, żebyśmy wydawali tak jak kiedyś, żeby te książki się wyróżniały, żeby się wyróżniały taką, powiedzmy, szlachetną prostotą, żeby każdy z tych materiałów był prawdziwy, nie udawał niczego, że płótno jest płótnem, papier jest papierem. Mnie bardzo zależało na tym, żeby format tych książek był poręczny, żeby te książki dobrze leżały w dłoni. Rozumiem wszystkich tych, którzy stawiają je na półce, ale dla mnie one przede wszystkim są do czytania. W związku z tym trzeba...
Bardzo są poręczne.
Bardzo są poręczne i to jest... Myślę, że z tego nie zrezygnujemy. Wyróżniają się właśnie kolorem grzbietu, kolorem tej oklejki papierowej. I to jest projekt Janusza Górskiego, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Wspólnie te książki przygotowujemy. Przed drukiem zastanawiamy się, jak one mają wyglądać, te poszczególne tomy. To jest też związane z tym, o czym one opowiadają. I to jest fantastyczna współpraca. Także jeżeli tylko czytelnicy dopiszą, jeżeli nadal będziemy się spotykać z zainteresowaniem, to obiecuję, że te następne książki zostaną ogłoszone w podobny sposób i że będą też bardzo ciekawe nowości autorów polskich i autorów tych zagranicznych, dawnych i współczesnych.
A może pan już zdradzić jakieś najbliższe nowości?
Dwie, to znaczy jedna to jest książka wybitnego angielskiego historyka sztuki Kenneta Clarka, który w pewnym momencie dał się namówić na program telewizyjny. To oczywiście była telewizja innego typu, innych w ogóle jakby obyczajów, innego tempa, innych pieniędzy pewnie też. To był program BBC. Powstał z tego wspaniały film i on potem spisał to, co powiedział w tym filmie o dziejach kultury europejskiej. Będąc w różnych miejscach i dotykając poszczególnych elementów tej kultury, starając się pokazać, przybliżyć widzom, a potem czytelnikom, na czym to polegało, na czym polegało średniowiecze, renesans, barok, co się zmieniało, na konkretnych przykładach obrazów, książek, muzyki, obyczajów. Ja tę najpierw widziałem ten film, a potem przeczytałem tę książkę w oryginale i pomyślałem sobie, no właśnie, że to jest znowu taka książka, która powinna być po polsku i do której ludzie mogliby zaglądać, bo ona doskonale porządkuje, tworzy taki szkielet, który potem już możemy uzupełniać po swojemu tym, co widzimy, podróżując czy czytając, ale ten szkielet jest potrzebny i ta wizja Clarka jest bardzo przekonująca. To troszkę jest taka książka, która powstała podobnie jak Sztuka cenniejsza niż złoto Białostockiego, czyli najwspanialsza polska historia sztuki, jaka istnieje, czyli też jakby z programu telewizyjnego. Ja sobie wtedy myślę, że telewizja nie musi być przekleństwem, albo w każdym razie nie musiała być w dawnych czasach. Mogło coś konkretnego, coś wspaniałego z niej wynikać i te książki wynikają właśnie, więc to ten Kenneth Clark. I druga rzecz, o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, w pewnym momencie ruszyliśmy też z serią opowieści kryminalnych. To nie jest nasza specjalność i nigdy nie będzie, ale bardzo lubimy te książki.
To jest specyficzny kryminał.
Tak, to jest Magdalen Nab. Pierwsza książka, która się ukazała, to Śmierć Anglika. Druga, która właśnie będzie, to Śmierć Holendra. To zresztą jest ta druga książka, wywołała ogromne zainteresowanie Simenona, który napisał do NAB: witam panią wśród autorów, którzy uruchamiają ten silnik sensacyjny, ale tak naprawdę piszą wspaniałą książkę obyczajową o życiu mieszkańców miasta, w tym akurat w przypadku Florencji. Wszystkie książki NAB dzieją się we Florencji lub w okolicach. Jest ich co najmniej kilkanaście chyba, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach 10 czy 11.
Nie było tych książek w Polsce wcześniej?
Nie, nie. To jest troszkę, szczerze mówiąc, to jest też pewien dowód na to, a dla nas radość, że nie wszystko się jeszcze jakoś tak
odnalazło. Bo tak by się już wydawało,
odnalazło.
Że już kryminał tutaj
tak,
jest u nas bardzo jakoś.
Ale jest to
obecny.
Trochę kryminał w innym stylu, to znaczy nie zbrodnia... Nie skandynawskim, chociaż nie mam nic przeciwko skandynawskim kryminałom, ale to jest kryminał w innym stylu. Właśnie takim spokojnym, to nie zbrodnia jest najważniejsza, ale to, co do tej zbrodni doprowadziło. I rzeczywiście można powiedzieć, że nie przesadzając, że Nap jest takim Simenonem z Florencji. To znaczy najważniejsze jest to, żeby pokazać, co doprowadziło ludzi do tego, że łamią porządek, prawa, czasami nawet zabijają. To są najczęściej historie ludzi zepchniętych na margines, ludzi biedniejszych. To zderzenie bogactwa i biedy widzianej przez kogoś, kto do tej Florencji przybył z Anglii. Ona nie znała języka, jak przyjechała. Lepiła garnki, naprawdę, przez jakiś czas, a potem nauczyła się języka, chodząc do kawiarni, przysłuchiwała się rozmowom karabinierów, zaprzyjaźniła się z nimi i część z tych opowieści przeniosła do tych swoich historyjek, do tych swoich książeczek. Także też byśmy chcieli, żeby co roku był przynajmniej jeden odcinek i tak jak mówię, to można czytać dla tej akcji, można czytać dla Florencji, albo właśnie z takim uwrażliwieniem na los człowieka, tylko nienachalnie przedstawiany. To znaczy nie chodzi tu o żadne moralizowanie, tylko o taki fresk pokazany, tak jak u Simenona, którego czytam jak właściwie jak jakiegoś współczesnego Balzaka i właściwie mógłbym go czytać na potęgę książkę za książką, więc cieszę się, że udało mi się tę Magdalenę Nap znaleźć i mam nadzieję też, że próby będą jej domem na dłuższy czas.
Marek Zagańczyk, redaktor naczelny, szef wydawnictwa Próby. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani.